Rozdział 7. Wsparcie od Goldmana Sachsa i SoftBanku. Internet przypomina piwo. To, co najlepsze, jest na dnie. Bez bąbelków piwo byłoby pozbawione wyrazu i nikt nie chciałby go pić. Jack Ma. Po pierwszym dniu obecności na giełdzie Nasdaq, China.com, firma, która osiągała rocznie zaledwie 4 miliony dolarów przychodu i generowała 9 milionów dolarów strat, zamknęła sesję osiągając wartość 1,6 miliarda dolarów. Peter Yip wprowadził do obrotu niewielką liczbę akcji, więc inwestorzy zaczęli szukać innych chińskich firm internetowych, których akcje mogliby kupić. Problem polegał na tym, że na rynku nie było takich papierów wartościowych. Korzystając z okazji, inwestorzy venture capital i przedsiębiorcy ruszyli do działania. W Hongkongu zaczęto organizować mnóstwo spotkań dla ludzi z branży technologicznej, a świeżo upieczeni przedsiębiorcy zyskali możliwość błyskawicznego nawiązywania kontaktów z inwestorami, którzy chcieliby ich wesprzeć. Jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu nosiło nazwę I&I, co było skrótem od Internet and Information Asia. Te spotkania organizowano już wcześniej. Z reguły sprowadzały się one do tego, że kilka osób zasiadało przy jednym stoliku w którymś z niewielkich barów w pobliżu Lan Kwai Fong, niedaleko głównej dzielnicy biznesowej Hongkongu. Pierwsza oferta publiczna China.com wszystko jednak zmieniła. W I&I nagle zaczęły brać udział setki zainteresowanych, a spotkania przeniosły się do pięciogwiazdkowych hoteli takich jak Ritz-Carlton, podczas gdy banki i kancelarie prawne prześcigały się w rywalizacji o możliwość zasponsorowania szampana i zakąsek. Hongkong był gotów, by organizować porozumienia, lecz rynek i przedsiębiorcy tworzący firmy znajdowali się po drugiej stronie granicy, w kontynentalnych Chinach. Wkrótce Pekin i Szanghaj zalała fala specjalistów od zawierania porozumień. Chińska bańka internetowa zaczęła oficjalnie rosnąć, a nowe dotkomy pojawiały się niczym grzyby po deszczu. Alibabę czekała zatem walka o to, by też zapewnić sobie dostęp do światła słonecznego. Doniesienia medialne. Zanim na miejsce dotarli inwestorzy venture capital, w Chinach pojawili się przedstawiciele zagranicznych mediów, którzy planowali opisywać rozwój internetu w państwie środka. Jack stał się regularnym bywalcem konferencji technologicznych i inwestycyjnych w całym kraju, a jego komentarze tak znakomicie nadawały się do cytowania, że Los Angeles Times nazwał go maszyną generującą chwytliwe hasła. Wkrótce po pierwszej ofercie publicznej China.com w artykule anonsowanym na okładce czasopisma Business Week Jacka nazwano jednym z władców chińskiego internetu. Alibaba miał dopiero zacząć generować znaczące przychody, lecz Business Week przewidywał, że inwestycje w handel elektroniczny B2B mogą zapewniać jeszcze większe zyski niż inwestowanie w trzy chińskie portale. 31 sierpnia 1999 roku w jednym z najważniejszych anglojęzycznych dzienników wydawanych w Hongkongu, South China Morning Post, ukazał się artykuł napisany przez mojego kolegę Teda Dina. Ted poznał Jacka mniej więcej rok wcześniej, gdy ten jeszcze pracował w administracji państwowej. W swoim artykule Ted przewidywał, że Alibaba może się przerodzić w globalną potęgę w handlu elektronicznym B2B. Jack nie ukrywał swoich ambicji. Nie chcemy być numerem jeden w Chinach. Chcemy być numerem jeden na świecie. W naszej niewielkiej firmie zajmującej się doradztwem inwestycyjnym często spotykaliśmy się z tego rodzaju oświadczeniami i podchodziliśmy do bańki dotkomów z pewnym cynizmem. Po przeprowadzeniu kilka dni wcześniej w Hangzhou wywiadu z Jackiem, Ted powiedział mi jednak, że w tym człowieku jest coś, dzięki czemu wyróżnia się on z tłumu. Wiedziałem, że muszę go poznać. Gdy Jack zaproponował, żebym go odwiedził, wsiadłem do pociągu jadącego z Szanghaju do Hangzhou. Zarezerwowałem pokój w hotelu Shangri-La, tym samym, w którym Jack jako chłopiec spotkał po raz pierwszy Davida Morleya, szukając okazji, by szlifować swoją angielszczyznę. Kiedy już zameldowałem się w hotelu, pojechałem taksówką do mieszkania Jacka w Lakeside Gardens. Moją uwagę od razu przykuł zaraźliwy entuzjazm Jacka oraz jego umiejętność oczarowywania rozmówców, która niewątpliwie była następstwem dorastania w domu, w którym oboje rodziców praktykowało pingtan, tradycyjną formę sztuki obejmującą występy komediowe. W swoim artykule Ted zacytował Jacka, który powiedział: „Jeśli planujesz, przegrywasz. Jeśli nie planujesz, wygrywasz”. Po tym, jak przepracowałem trochę czasu w Pekinie, czyli Królestwie Planu Pięcioletniego, spontaniczność Jacka wydała mi się czymś niebanalnym. W otoczeniu Jacka zaczęli się pojawiać zagraniczni specjaliści, którzy sprawili, że w ciągu kilku miesięcy od założenia Alibaba zyskał międzynarodowy charakter. W kierownictwie firmy znajdowało się też wiele kobiet. Sporym osiągnięciem było również to, że kobiety stanowiły 1/3 grona jej założycieli firmy, co wyraźnie kontrastowało z realiami panującymi w wielu firmach z Doliny Krzemowej. Inwestycja Goldmana Sachsa. W tym samym czasie Joe, który niewiele wcześniej wrócił z nieudanej wyprawy do Doliny Krzemowej, gdzie wraz z Jackiem miał nadzieję znaleźć inwestorów gotowych wesprzeć Alibabę, zaczął szukać źródeł finansowania w Hongkongu. Podjął negocjacje z Transpac, funduszem z siedzibą w Singapurze. Obie strony podpisały wkrótce list intencyjny, wyceniając Alibabę na $7 milionów. Transpac upierał się jednak przy uciążliwej klauzuli, co skłoniło Joe'ego do wycofania się z układu. W tej sytuacji skontaktował się z przyjaciółką pracującą w firmie Goldman Sachs. Podobnie jak Joe, Shirley Lin urodziła się na Tajwanie i zdobywała wykształcenie w Stanach Zjednoczonych. Poznali się 10 lat wcześniej, a z perspektywy Alibaby było to brzemienne w skutki wydarzenie. Latem 2015 roku spotkałem się z Shirley w Nowym Jorku, by porozmawiać na temat zrealizowanej w 1999 roku przełomowej inwestycji Goldmana Sachsa w Alibabę. Znamy się z Shirley od 1999 roku. Oboje zdobywaliśmy szlify w banku inwestycyjnym Morgan Stanley, w którym zaczynaliśmy kariery tuż po ukończeniu studiów. O ile jednak ja zostałem w tej firmie, o tyle Shirley po kilku latach przeniosła się do Goldman Sachsa, by zacząć inwestować w azjatyckie firmy technologiczne i internetowe. 10 lat przed tym, jak Goldman Sachs zainwestował w Alibabę, Shirley i Joe spotkali się przypadkiem podczas długiego lotu z Taipei do Nowego Jorku. Ja wracałem na Harvard, a ona na Yale. Dostaliśmy miejsca obok siebie. Ona zapamiętała, że Joe spędził większą część podróży z nosem w podręczniku prawa konstytucyjnego. Jemu zapadło z kolei w pamięć, że Shirley uważnie czytała Wall Street Journal, studiując gazetę od deski do deski. Po pewnym czasie nawiązali rozmowę, a po dyskusji na temat książek i egzaminów czekających oboje na ich uczelniach, jak powiedziała mi Shirley, dość szybko zaczęli wzajemnie się litować nad swoim losem. Jack i Joe odkryli już, że liczba firm inwestycyjnych, które działały w Azji i miały spore doświadczenie na rynku technologicznym, była bardzo ograniczona. W 1999 roku Shirley inwestowała już intensywnie w chińskie firmy internetowe, finansując w ostatecznym rozrachunku wszystkie 3 portale. Inwestycja Goldmana Sachsa w portale Sina i NetEase miała bezpośredni charakter. W przypadku Sohu należało raczej mówić o pośrednim zaangażowaniu. Goldman Sachs zapewniał Shirley i jej zespołowi mnóstwo swobody, o ile tylko inwestycje opiewały na kwoty poniżej $5 milionów. Z perspektywy całej firmy było to tyle co nic, jeśli wziąć pod uwagę, że w latach 1995-2000 jednostka zajmująca się głównymi obszarami inwestycyjnymi wpompowała w firmy technologiczne miliard dolarów, a 1/4 tej kwoty trafiła do przedsiębiorstw, które miały swoje siedziby w Azji. Ze względu na niewielką dostępność funduszy w Azji, Shirley była zasypywana prośbami o inwestycje wysyłanymi przez kolegów z Harvardu i innych znajomych, próbujących dołączyć do grona zbijającego fortuny na firmach internetowych. Jakość informacyjne. Jak sama szacuje, inwestowała ostatecznie w mniej niż 1 na 1000 firm, które się do niej zgłaszały. Chociaż najłatwiejszym wyjściem z sytuacji byłoby inwestowanie w firmy dysponujące przynajmniej jednym oczywistym atutem, założycielami zaliczającymi się do grona znajomych z uczelni lub przyjaciół, w przypadku chińskiej branży związanej z internetem, Shirley zdecydowanie wolała szukać lokalnych talentów. Naprawdę uważałam, że żeby inwestować w Chinach, trzeba znać lokalny rynek. Poznawanie chińskiego środowiska startupów wiązało się jednakowoż z różnymi trudnościami. Przemierzając nieutwardzone drogi, którymi można było dotrzeć do prowincjonalnych miasteczek, Shirley czuła się bardziej jak pracownik azjatyckiego banku rozwoju, a nie jak bankier inwestycyjny. Zdarzały się też sytuacje, w których nie traktowano jej poważnie. Chociaż znajdowaliśmy się w siedzibie Goldmana, Chińczycy nie wiedzieli, kim jesteśmy. Pytali, czy nazywa się pani Goldman? Czy jest pani żoną właściciela tej firmy? Sądzili, że Goldman i Sachs to dwie osoby, które są właścicielami firmy, a ja muszę być żoną jednego z nich. Gdy więc Zhou Cai skontaktował się z nią, wspominając o startupie lokalnego przedsiębiorcy z Hangzhou, okazała zainteresowanie. Zwłaszcza, że Zhou sam planował związać się z tą firmą. Pod koniec września 1999 roku Shirley postanowiła polecieć z Hongkongu do Hangzhou na spotkanie z Jackiem. Później powiedziała mi, że Jack okazał się tak lokalnym przedsiębiorcą, jak to tylko możliwe. Udałam się do mieszkania, w którym wszyscy pracowali po 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Lokum wypełniał nieprzyjemny zapach. Pomysły Jacka nie były szczególnie oryginalne. Podobne inicjatywy były już realizowane w innych krajach. On dokładał jednak wszelkich starań, by zadziałały one również w Chinach. Byłam poruszona tym, co zobaczyłam. Shirley zareagowała podobnie jak wcześniej Zhou. Największe wrażenie zrobiła na niej nie sama firma, lecz związany z nią zespół. To był prawdziwy powód, dla którego postanowiła zainwestować w Alibabę. Kim byli ci ludzie? Jak przedstawiała się ich historia? Ponieważ znała Zhou'ego, dysponowała już odpowiedzią na jedno z tych pytań. Możliwość zobaczenia Jacka i jego zespołu w akcji pozwoliła jej uporać się z drugim pytaniem. Tak naprawdę najważniejszy był Jack i jego ludzie. Shirley mówiła później, że była pod wrażeniem tego, jak ciężko pracowała żona Jacka, Cathy. Wspominała, że oboje z Jackiem harowali niczym rewolucyjni towarzysze broni. Z Alibabą kontaktowali się też inni inwestorzy, lecz Shirley wiedziała, że wsparcie firmy Goldman Sachs całkowicie odmieniłoby położenie nieznanego chińskiego startupu. Omawiali tę inwestycję, popijając herbatę. Shirley powiedziała Jackowi i Joe'emu, że jeśli Goldman Sachs zainwestuje w Alibabę, ona osobiście dopilnuje, by świat usłyszał o tej firmie. W sytuacji, w której rywale B2B w rodzaju Meet China byli gotowi podjąć rywalizację i zabiegali o fundusze, oferta okazała się zbyt kusząca, by ją odrzucić. Shirley wynegocjowała przejęcie większości udziałów w Alibabie w zamian za 5 milionów dolarów. Wkrótce wróciła do Hongkongu, gdzie jej koledzy, Paul Young i Oliver Weisberg, przygotowali list intencyjny dotyczący tej inwestycji. W następny weekend Shirley odpoczywała razem z rodziną na plaży nad Repulse Bay w południowej części wyspy Hongkong, gdy odezwał się jej telefon komórkowy. Dzwonił Jack. Bardzo chciał dobić targu, lecz prosił Shirley, by zostawiła mu więcej udziałów. Tłumaczył, że jeśli Goldman Sachs zostanie większościowym udziałowcem w jego firmie, nie będzie już się czuł prawdziwym przedsiębiorcą. Jack powiedział, że włożył w to przedsięwzięcie wszystko, co miał. To moje życie, oznajmił. Shirley zapytała, co masz na myśli, mówiąc, że to twoje życie? Przecież dopiero rozpoczęliście działalność. Jack wyjaśnił, to już moja trzecia firma. Ostatecznie zdołał przekonać rozmówczynię. List intencyjny był już przygotowany, lecz wartości liczbowe zostały umieszczone w nawiasach, więc łatwo było je zmienić. Goldman Sachs miał zainwestować 5 milionów dolarów i otrzymać 500 tysięcy udziałów, przejmując tym samym połowę firmy, a zarazem zachować prawo weta wobec kluczowych decyzji. Shirley zaakceptowała te warunki, ale nim zdążyła dokończyć rozmowę z Jackiem, przypadkowo upuściła telefon komórkowy, który z pluskiem wylądował w wodzie. A niech to, pomyślała. Zdaje się, że właśnie straciłam 5 milionów dolarów. Jack zdołał pozyskać wsparcie dużego inwestora, co okazało się kluczowym wydarzeniem w historii Alibaby, aczkolwiek później żałował sprzedaży tak dużej części udziałów, 50%, których nie był już w stanie odzyskać. Tak naprawdę nie miał zbyt wielkiego wyboru. Był nieznanym przedsiębiorcą, który założył firmę w prowincjonalnym mieście w Chinach i negocjował z ogromną, globalną instytucją finansową. Ponieważ jednak już wcześniej oddał sporą część udziałów w firmie współzałożycielom, a teraz kontrolę nad połową firmy przejmowali inwestorzy, zostało mu ostatecznie dużo mniej udziałów niż wielu innym przedsiębiorcom zakładającym firmy. Jack żartował później, choć mówił pół żartem, pół serio, że był to najgorszy układ, jaki kiedykolwiek zawarł. Gdy Shirley przedstawiła umowę komitetowi inwestycyjnemu, który nadzorował wszystkie inwestycje funduszu, pojawiły się niespodziewane problemy. Komitet odrzucił propozycję układu. Gdyby Goldman Sachs zainwestował całe 5 milionów dolarów, fundusz musiałby zyskać aprobatę ze strony swoich inwestorów. Zmniejsz wartość inwestycji, zaproponowali jej członkowie komitetu. W tej sytuacji Shirley ograniczyła udział Goldman Sachsa w Alibabie do 33%. Teraz musiała szybko znaleźć chętnych na pozostałe 17% udziałów. Dziś myśl o potrzebie szybkiego znalezienia nabywców gotowych zapłacić 1,7 miliona dolarów za 17% udziałów w Alibabie, firmie wartej aktualnie dziesiątki miliardów dolarów, wydaje się śmieszna. Jednym z inwestorów, których Shirley przekonała ostatecznie do związania się z Alibabą, był Thomas Inn z Venture TDF, który latem spotkał Jacka i Joe'ego w Palo Alto, a teraz wyłożył 500 000 dolarów. Następne 500 000 zaoferowała firma Fidelity Growth Partners Asia. Joe już wcześniej poinformował swojego pracodawcę, że ma zamiar zaangażować się w działalność chińskiego startupu. Gdy powiedział swojemu szefowi Galeazzo Scarapiemu, że znalazł inwestorów i ma zamiar odejść z firmy, by podjąć pracę w Alibabie, inwestor AB również dołączył się do tej inwestycji. Transpac wykupił resztę puli udziałów wartej 1,7 miliona dolarów i towarzyszącej inwestycji Goldmana Sachsa, która opiewała na 3,3 miliona dolarów. Część spośród tych inwestorów, w tym Venture TDF i Fidelity, zachowała swoje udziały aż do pierwszej oferty publicznej Alibaby w 2014 roku, zarabiając w ten sposób miliardy dolarów. Gdy runda inwestycyjna, której liderem był Goldman Sachs, doczekała się 27 października 1999 roku finalizacji, cały ten proces tylko umocnił autorytet Joe'ego jako człowieka będącego prawą ręką Jacka. Warta 5 milionów dolarów runda inwestycyjna była dla Alibaby początkiem przygody z gromadzeniem funduszy, aczkolwiek ta kwota była nader skromna w porównaniu z łupami trzech chińskich portali obleganych przez entuzjastycznych inwestorów, którzy obserwowali przyprawiające o zawrót głowy wzrosty na giełdzie Nasdaq. Wartość notowanych tam spółek wzrosła w ciągu 8 miesięcy o 80%, sięgając na początku 2000 roku 6 700 000 000 000 dolarów. Wszystkie oczy zwrócone były w stronę firm, które pozycjonowały się jako chińskie odpowiedniki Yahoo. Inwestorzy pilnie śledzili też poczynania samego Yahoo w Chinach. We wrześniu 1999 roku Yahoo, wyceniane wówczas na 36 miliardów dolarów, ogłosiło nawiązanie współpracy z firmą Founder, w owym czasie największym lokalnym producentem komputerów klasy PC. To oznaczało, że Yahoo skupi się na Chinach kontynentalnych. W tym samym czasie Sohu, Sina i NetEase zintensyfikowały swoje wysiłki związane z pozyskiwaniem inwestorów. Sina zebrała najwięcej funduszy. Można tu wymienić 60 milionów dolarów pozyskane w listopadzie 1999 roku od różnych inwestorów, takich jak chociażby Goldman Sachs i SoftBank. Dzięki temu znalazła się na pierwszym polu startowym przed wyścigiem związanym z organizowaniem pierwszej oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Sohu zebrało 30 milionów dolarów, a założyciel firmy Charles Zhang opisał panujące wówczas nastroje następującymi słowami. To gra polegająca na wydawaniu pieniędzy. Kluczową kwestią jest to, jak szybko potrafisz je wydawać. Nawet William Ding z NetEase ustąpił, gromadząc podczas dwóch rund 20 milionów dolarów od inwestorów, wśród których znalazł się też Goldman Sachs. Założyciel NetEase nie krył jednak swojej frustracji tym, że teraz ludzie nigdy nie pytają o twoje nowe produkty, pytają tylko, kiedy planujecie pierwszą ofertę publiczną. 7 października Alibaba podjął próbę przyciągnięcia zainteresowania inwestorów, organizując w Hongkongu konferencję prasową, podczas której poinformowano o stworzeniu nowej wersji witryny firmy. Ujawniono również, że spółka rozważa pierwszą ofertę publiczną w Stanach Zjednoczonych lub na drugim parkiecie, który planowała uruchomić giełda papierów wartościowych w Hongkongu, a więc na rynku Growth Enterprise Market. Wykorzystując ekscytację dającą o sobie znać w Hongkongu, Alibaba ogłosił również, że przeniesie tam z Hangzhou swoją siedzibę. Jack spędzał większość czasu w Hongkongu, pracując z Zhou'im i nowymi pracownikami firmy w pomieszczeniu konferencyjnym w biurze Goldman Sachsa. Trudno było sobie wyobrazić, by nowa siedziba firmy, która znajdowała się na najwyższym piętrze lśniącego wieżowca Citibank Plaza i zapewniała niesamowity widok na Zatokę Wiktorii, mogła w większym stopniu kontrastować ze skromnym mieszkaniem na pierwszym piętrze w Lakeside Gardens w Hangzhou. W ramach wspierania najnowszego nabytku w portfelu banku inwestycyjnego Goldman Sachs, Shirley Lin udzieliła przedstawicielom mediów z Hongkongu szeregu wywiadów. Odwiedzała nawet lokalne stacje telewizyjne, opowiadając o Alibabie. Mój kantoński był tak kiepski, że musieli puszczać moje wypowiedzi z napisami, wspominała potem. Gdy Goldman Sachs przeniósł swoją siedzibę w jeszcze bardziej efektowne miejsce, urządzając biuro na najwyższym piętrze nowiutkiego Cheng Kong Center, należącego do miliardera Li Ka-shinga, Alibaba podpisał umowę najmu własnej, imponującej i drogiej przestrzeni biurowej. Był to pierwszy większy wydatek z puli 5 milionów dolarów, które trafiły na konto firmy. Alibaba mógł teraz przejść do czynów. Cel firmy był prosty. Stać się w Chinach czołową witryną generującą lidy w handlu business to business. By skuteczniej dopasować do siebie nabywców i sprzedawców, Alibaba podzielił ogłoszenia swoich użytkowników na 27 kategorii branżowych, takich jak odzież i moda, urządzenia elektroniczne i elektryczne czy artykuły przemysłowe. Po darmowej rejestracji użytkownicy mogli włączyć powiadomienia o okazjach, a także przeszukiwać oferty sprzedaży lub kupna w obrębie danej kategorii albo obszaru geograficznego. W październiku 1999 roku Alibaba miał już ponad 40 tysięcy użytkowników. Teraz witryna potrzebowała jednak przyciągnąć zdecydowanie większą liczbę użytkowników, zachowując zarazem dotychczasową jakość wiadomości publikowanych na jego wirtualnej tablicy ogłoszeniowej. Większość sprzedawców obecnych na stronie internetowej Alibaby stanowiły chińskie firmy eksportowe lub handlowe. Nie brakowało wśród nich przedsiębiorstw kierowanych przez biznesmenów z prowincji Zhejiang. Internet wciąż był dla sporej części z nich nowością, ale owe firmy szybko stały się lojalnymi użytkownikami serwisu Alibaba.com. Wiele spośród tych firm działało na zbyt małą skalę lub kierujące nimi osoby nie dysponowały potrzebnymi znajomościami, by móc podjąć sprzedaż za pośrednictwem państwowych przedsiębiorstw handlowych, które znajdowały się również w odległych miejscach, co sprawiało, że wyjazdy na imprezy branżowe w rodzaju targów kantońskich były dla nich zbyt kosztowne. Ponieważ Jack dorastał wśród tych przedsiębiorców i pracował z nimi wcześniej, gdy byli oni klientami Hope Translation i China Pages, świetnie wiedział, czego potrzebują małe firmy. Większość MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw, wykazuje się w swoich działaniach ogromną zmiennością. Dziś mogą sprzedawać t-shirty, jutro natomiast będą handlować chemikaliami. By przyciągnąć kupujących, Alibaba musiał zapewnić wierne tłumaczenie ofert sprzedawców na angielski. Firma zaczęła więc zatrudniać posługujących się tym językiem uzdolnionych absolwentów uczelni wyższych w Hangzhou, którzy mieli dbać o to, by ogłoszenia były kompletne, zrozumiałe i odpowiednio skategoryzowane. Jack zrobił też użytek ze swoich kontaktów w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie i zatrudnił specjalistów od handlu, których zadaniem było zwiększanie atrakcyjności witryny w oczach zagranicznych klientów. Publikowanie wpisów na stronie było darmowe zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Była to główna zasada, której Jack trzymał się przez całą swoją karierę. Jego podejście, jeśli zbudujesz coś takiego, oni sami przyjdą, pomogło mu wyprzedzić wszystkich rywali. Jack uznał, że jeśli odwiedzający witrynę Alibaba znajdą dzięki niej nowych nabywców, będą jej okazywać coraz większą lojalność. O ile jednak darmowość była fantastyczną cechą z perspektywy użytkowników, stanowiła zarazem wymagający model biznesowy. Alibaba był teraz wrażliwy na wszelkie przerwy w gorączkowym pompowaniu pieniędzy w firmy internetowe. Co więcej, gdy ruch w witrynie firmy gwałtownie wzrósł, ogromnym wyzwaniem okazało się dbanie o jakość publikowanych ogłoszeń. Gdyby Alibaba nie wykazał się ostrożnością, mogłoby się okazać, że nie podoła sytuacji. Kolejnym wyzwaniem była coraz bardziej zaciekła rywalizacja o uzdolnionych pracowników. W okresie bańki internetowej wykwalifikowana kadra nieustannie przenosiła się do konkurencyjnych przedsiębiorstw lub robiła użytek z coraz większej puli dostępnych środków i próbowała szczęścia, zakładając własne startupy. Płace najlepszych pracowników zaczęły gwałtownie rosnąć. Ta prawidłowość dotyczyła też programistów, projektantów stron internetowych oraz menedżerów projektów, którzy byli potrzebni Alibabie do rozbudowywania oferty.